W Radiu Maryja czas na wiadomości.
Rodzina Radia Maryja trwa w dziękczynieniu za 21. pielgrzymkę, która odbyła się na Jasnej Górze. Pielgrzymce radiowej rodziny towarzyszyło hasło Mocni Wiarą.
Modlitewne spotkanie było dziękczynieniem za zapowiedź kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, a także wywalczone przez miliony osób miejsce dla telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie.
Wielką radością dla rodziny Radia Maryja były słowa pozdrowień, jakie skierował do zebranych na Jasnej Górze Ojciec Święty Franciszek. Papież podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo udzielił rodzinie Radia Maryja apostolskiego błogosławieństwa.
Na pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę przybyli także obok tłumów wiernych parlamentarzyści. Wśród nich był m.in. były premier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości akcentował, że Radio Maryja potrafiło uratować dla Polski i wiary miliony ludzi.
Jest instytucją, która w ogromnej mierze zmieniła Polskę. Podtrzymała to, co wydawało się nie do obrony, bo przecież atak na Kościół, na religię zaczął się już w 90 roku, już na samym początku tych nowych czasów. Ktoś sobie wymyślił, że to będzie metoda na podtrzymanie w istocie w innej formie złagodzonej, z wieloma wolnościami, ale podtrzymanie tego, co było przedtem. I Radio Maryja, przyjmując bardzo przemyślaną drogę działania, niekiedy trudną, ale potrafiła uratować dla Polski, dla wiary miliony ludzi. Sądzę, że miliony ludzi, którzy mogliby się stać nostalgikami PRL-u, a nie stali się dzięki Radiu Maryja.
To, że rodzina Radia Maryja spotyka się na Jasnej Górze po raz 21 jest swoistego rodzaju cudem. Wbrew atakom, napaści i nagonce próbie zdezawuowania okazuje się, że dobro, prawda i Radio Maryja zwycięża, powiedział prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
Jestem przekonany, że jest to dzieło, które będzie służyć wielkiej sprawie i to, że tu dzisiaj jesteśmy i będziemy cieszyć się sukcesem, jest dowodem, że niezłomność, że konsekwencja, że walka o dobro jest potrzebna. Nawet jeżeli to się w pewnym momencie wydawało zupełnie beznadziejne i trudne do osiągnięcia. Bóg zapłać wszystkim, którzy walczyli o miejsce na telewizji Trwam na multipleksie. Oczywiście trzeba jeszcze trzymać rękę na pulsie, bo to na razie jest obietnica. Musimy doprowadzić do tego, żeby to się ziściło. Jestem przekonany, że tak będzie. Dziś módlmy się i cieszmy tą decyzją.
Pielgrzymi zgromadzeni na Placu Jasnogórskim wspólnie podkreślali, że panowała wspaniała atmosfera. Nie zabrakło modlitwy, koncertów i dobrego słowa. Wszyscy mogli poczuć się jak w jednej wielkiej rodzinie.
Trudno sobie wyobrazić lepszą atmosferę i takie uduchowienie i radość wielka jest z tego dnia.
To jest taka rodzinna atmosfera głębokiej wiary i wspólnoty. Wszyscy tutaj czujemy się jedną rodziną w Chrystusie.
Koleżanka mnie pociągnęła, troszeczkę dalej od Wrocławia mieszkam, no ale jest wspaniale. No nie pierwszy raz jestem co prawda w Częstochowie, ale na takim spotkaniu tak pierwszy raz.
Media liberalno-lewicowe atakują Kościół katolicki, wykorzystując osobę niesubordynowanego księdza Wojciecha Lemańskiego.
On sam jednak nagle zmienia zdanie i podporządkowuje się decyzji księdza arcybiskupa Henryka Hozera, który odwołał go z urzędu proboszcza w Jasienicy. Antykatolicki tygodnik Newsweek stwierdza, że księża biskupi tępią księdza, który rzekomo mówi o błędach Kościoła.
Media próbują jednocześnie wmówić społeczeństwu, że konflikt księdza Lemańskiego z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem to więcej niż spór dwóch duchownych. To według antykatolickich dziennikarzy spór o to, jaki ma być polski Kościół.
Całej sprawie towarzyszy bezpardonowy atak na księdza arcybiskupa Henryka Hozera, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej i jednocześnie przewodniczącego zespołu do spraw bioetycznych przy Konferencji Episkopatu Polski, mówi ksiądz Władysław Trojanowski, dziekan dekanatu tłuszczańskiego.
Ksiądz arcybiskup jest zwolennikiem nafrotechnologii i jest przeciwnikiem metody in vitro. To jest niewspółbrzmiące z oczekiwaniami rządzących. I myślę, że to był zasadniczy powód, dla którego właśnie media taki dają atak na księdza arcybiskupa.
Przypomnijmy, ksiądz Lemański wielokrotnie głosił opinie sprzeczne z nauczaniem Kościoła, dotyczące m.in. in vitro, za co został upomniany przez księdza arcybiskupa Hozera.
Także eksperci z zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych wydali specjalne oświadczenie w sprawie wypowiedzi księdza Wojciecha Lemańskiego. Opinie księdza Lemańskiego dotyczące in vitro charakteryzują się ignorancją i niekompetencją zarówno w zakresie danych biomedycznych, jak i nauczania Kościoła katolickiego, w tym istoty małżeństwa i rodziny, czytamy w oświadczeniu.
Episkopat Polski opublikował niedawno dokument o współczesnych wyzwaniach bioetycznych, który jest rzetelnym przewodnikiem po głównych punktach nauczania Kościoła katolickiego w tej trudnej tematyce.
Ksiądz biskup profesor Józef Wróbel, bioetyk, teolog moralny, podkreśla, że stanowisko ekspertów z zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych należy odczytywać w dwóch wymiarach.
Z jednej strony stanowi wyraz solidarności zespołu ekspertów do spraw bioetycznych z księdzem arcybiskupem Hozerem w tym szczególnym momencie, kiedy w niesprawiedliwy sposób jest atakowany, a jednocześnie w tym ataku ukryte jest podważanie nauczania Kościoła i to jest ten drugi wymiar tegoż komunikatu, stanowiska. Mianowicie nasz zespół raz więcej potwierdza po prostu nauczanie magisterium Kościoła w kwestiach in vitro, no i jak i podstawowych elementów nauczania Kościoła w sprawach bioetycznych. Trzeba zauważyć, że w tych wypowiedziach, które są zwrócone przeciwko księdzu arcybiskupowi, właśnie pojawia się również ten wątek, poddający wątpliwość ponadczasowość nauczania magisterium Kościoła.
Ponadto ksiądz Lemański wielokrotnie złamał zakaz występowania w mediach. To skutkowało decyzją o odwołaniu go z funkcji proboszcza parafii w Jasienicy i przeniesieniu na emeryturę. Na mocy dekretu ksiądz Wojciech Lemański w niedzielę o godzinie 21 przestał być proboszczem wspomnianej parafii.
Jednak jeszcze wczoraj rano twierdził on, że treść dekretu jest zaklinaniem rzeczywistości. Mam prawo postępować, jakby go nie było, powiedział.
W poniedziałek z dekretem w parafii w Jasienicy pojawili się przedstawiciele kurii warszawsko-prawskiej wraz z administratorem parafii. Księża zostali jednak potraktowani w poniżający sposób. Całe zdarzenie odbywało się przy obecności wielu dziennikarzy. Było także na żywo transmitowane przez TVN24.
Media te polsko mówiące mają jeden cel. Nadarzyła się okazja, znaleźli księdza, który jest im posłuszny, chodzi na ich pasku, a więc można dołożyć Kościołowi, bo jest dobra koniunktura. I tak to widzę. Natomiast ksiądz Lemański, no kłamie, każe nam uczyć się prawa, gdy sam nie umie interpretować prawa. Na przykład tam był ten problem administratora, to on tłumaczy, że administrator przyjdzie, aby pomagać jemu jako proboszczowi w pracy. A prawo kanoniczne w kanonie 524 bardzo wyraźnie mówi, że administrator przejmuje od usuniętego proboszcza urząd i sprawuje go jako administrator do momentu, kiedy nie wyjaśni się sprawa i będzie można mianować nowego proboszcza. Więc tutaj manipuluje ludźmi, manipuluje mediami.
Mówił ksiądz Władysław Trojanowski, obecny na spotkaniu w Jasienicy.
Ksiądz Lemański w wystosowanym później oświadczeniu napisał, że w najbliższym czasie ma przekazać kierowanie parafią wyznaczonemu administratorowi.
Zapowiedział, że wyprowadzi się z domu parafialnego i poza parafią będzie czekał na prawomocne rozstrzygnięcie Stolicy Apostolskiej w tej sprawie.
Tymczasem wobec oszczerczych ataków na księdza arcybiskupa Henryka Hozera wierni otaczają modlitwą swojego pasterza.
Do modlitwy w intencji księdza arcybiskupa Henryka Hozera zachęca duszpasterstwo młodzieży diecezji warszawsko-praskiej.
Jako młodzi kolejny raz stajemy przy swoim biskupie, wyrażając w ten sposób nasze poparcie i troskę o Kościół. Ponieważ najlepszym orężem w takiej walce jest modlitwa, dlatego zapraszamy wszystkich do włączenia się w to dzieło i rozpropagowania go wśród waszych znajomych, czytamy w wystosowanym komunikacie.
Obserwując tą nagonkę medialną i widząc, co się dzieje w tej chwili, pod jaką presją jest ksiądz arcybiskup, jako młodzież, duszpasterstwo młodzieży diecezji warszawsko-praskiej, stworzyliśmy wydarzenie na Facebooku, w którym zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy w tej intencji i do wsparcia księdza arcybiskupa. Taki pomysł mieliśmy w związku z tym, co było na stadionie, z całą modlitwą, która wtedy się odbywała. Mamy świadomość, że jest to głęboka walka duchowa i jakby w odpowiedzi na tą walkę duchową chcemy podjąć po prostu modlitwę i wsparcie w ten sposób.
Mówiła Joanna Ślusarek z duszpasterstwa młodzieży diecezji warszawsko-praskiej.
W intencji księdza arcybiskupa Hozera stałą modlitwę różańcową podjęły rodziny praskie. Specjalne czuwanie modlitewne odbędzie się w najbliższą sobotę w parafii świętej Faustyny na warszawskim Brudnie.
We wspólnocie modlitewnej będziemy polecali Bogu intencje księdza arcybiskupa Henryka Hozera i wszystkie dzieła w diecezji warszawsko-praskiej, mówi proboszcz parafii ksiądz Ryszard Ladziński.
Wszyscy jesteśmy świadomi, że to jest ogromna nagonka na księdza arcybiskupa. Wielkie zło się dzieje w naszej diecezji, dlatego co trzeba? Jedynie modlitwy. I dlatego postanowiliśmy, że trzeba zrobić takie nabożeństwo wypraszające jakieś szczególne łaskie dobra dla naszej diecezji, no i błogosławieństwo dla księdza biskupa, bo trzeba być solidarnym z naszym ojcem biskupem, któremu no niestety, ale krzywda się dzieje. I dlatego postanowiliśmy właśnie w sobotę razem jako diecezja zrobić takie spotkanie modlitewne, które rozpocznie się wieczorem o 19:30 przy wystawionym na Świętym Sakramencie. Będzie odmawiany cały różaniec. Są zaproszeni kapłani z diecezji, siostry, kółka różańcowe.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rząd nie naruszył konstytucji, zgłaszając półtora roku temu jako pilny projekt ustawy podwyższającej do 8% składkę rentową od 1 lutego ubiegłego roku. Wniosek do Trybunału złożyła w lutym ubiegłego roku grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Poniedziałkowa rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym toczyła się głównie wokół tego, czy ustawę podwyższającą składkę do ZUS należy traktować jako ustawę podatkową.
W tym zakresie Trybunał nie zgodził się z autorami wniosku, że ustawę podwyższającą składkę do ZUS należy traktować jako ustawę podatkową, bo jak uzasadniali posłowie, w jednym i w drugim wypadku chodzi o daniny publiczne, które wpływają do państwowej kasy.
Trybunał stwierdził, że składka rentowa to nie to samo co podatek, bo w przeciwieństwie do podatku ma charakter celowy i ekwiwalentny. Decyzja rządu sprzed półtora roku spowodowała, że składka rentowa opłacana łącznie ze środków płatnika i samego ubezpieczonego wzrosła z 6 do 8%. Tak samo wzrosła składka opłacana przez przedsiębiorców za samych siebie.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla, że ta polityka gospodarcza rządu, zwiększanie fiskalizmu, obciążeń podatkowych przedsiębiorców i konsumentów przynosi dramatyczne skutki. Budżet państwa ma w tej chwili ogromne problemy z pozyskiwaniem dochodów. Czeka nas najprawdopodobniej, jak stwierdziła poseł, nowelizacja budżetu czy też zmiana ustawy o finansach publicznych. Poseł zapowiedziała, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory, składka zostanie obniżona.
Po utworzeniu rządu, po przejęciu władzy w Polsce obniżymy składkę rentową, dlatego że to pokazało i to nie jest już w tej chwili tylko rozważanie teoretyczne, tylko rzeczywiście wprowadzenie tej zmiany w czasie rządów Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 pokazało, że ten ruch spowodował, że rzeczywiście gospodarka zyskała bardzo duży zastrzyk, a przedsiębiorcy mogli rozwijać swoje firmy. No i w ten sposób musimy myśleć w tej chwili w naszym kraju.
Rząd Donalda Tuska chce doprowadzić do komunalizacji stoczni szczecińskiej Porta Holding.
Przypomnijmy, szczecińska stocznia w październiku 2001 roku utraciła płynność finansową, a w marcu 2002 wstrzymała produkcję. W lipcu 2002 roku sąd ogłosił upadłość Porty Holding.
Od 2009 roku trwa proces kompensacji majątku upadłej stoczni. Tereny stoczniowe zostały wydzierżawione spółce Kraftport, ale ta nie wywiązała się z obietnicy uruchomienia produkcji stoczniowej. Teraz przed sądem toczy się przeciwko spółce postępowanie o unieważnienie umowy dzierżawy i o próbę sprzeniewierzenia majątku stoczni.
Andrzej Strzeboński, wiceprezes stoczni szczecińskiej Porta Holding S.A. w upadłości, mówi wprost, komunalizacja nie jest dobrym rozwiązaniem. W tej chwili mamy powtórkę tych nieszczęśliwych dla stoczni stoczniowców rozwiązań, które zastosowano w 2002 roku.
W tej chwili następuje kalka tamtych rozwiązań. Próbuje się poprzez komunalizację coś uczynić. Ostatnie 11 lat pokazało, co władza, struktury państwa, które się wzięły za tą stocznię, uczyniły. Więc teraz po raz kolejny, jak to w rękach polityków, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. My złożyliśmy stosowne oświadczenie, informując marszałka sejmiku, informując ministra skarbu i wielu, wielu innych w tej sprawie zainteresowanych, przestrzegając, że są prawowici właściciele, że w 2002 roku doszło do zniszczenia tej firmy w wyniku działań struktur państwa, o tak to delikatnie powiem.
Jednak politycy chcą za wszelką cenę majątek stoczni skończyć. skomunalizować, ustanowić zarządy, rady nadzorcze i to będzie funkcjonowało, dopóki nie skończą się środki, mówi Andrzej Strzeboński.
Jednocześnie podkreśla, że 11 tysięcy osób wciąż będzie bez pracy, a majątek spółki będzie dalej dewastowany. Wiceprezes Stoczni Szczecińskiej akcentuje, że są rozwiązania, które mogą jeszcze stocznię uratować.
No, rozwiązania są, bo inwestorzy, którzy się pojawili dla tej stoczni w okresie ostatnich 11 lat, to ci, których myśmy przyprowadzili realni. Przypomnę, Norwedzy, którzy przyszli, byli zainteresowani, tylko wskazywali jedyną drogę wejścia i objęcia tego terenu poprzez rewitalizację Stoczni Szczecińskiej Porta Holding jako jedynego prawowitego gospodarza tego terenu. No i 2011 również propozycje złożyli Amerykanie, Capital Park, Fundusz Inwestycyjny Amerykański, który również chciał rewitalizować stocznię poprzez Porta Holding, wskazując to jako prawnie skuteczną jedyną drogę, bo tylko poprzez prawne rozwiązania prawidłowe można doprowadzić do funkcjonowania tego terenu. 11 lat państwo, struktury państwa starały się o inwestorów i nikt nie przyszedł realnie.
Andrzej Strzeboński podkreśla, że było wielu inwestorów, robili audyty prawne i niestety wychodziło, że ten kapitał został objęty przez państwo ze złamaniem prawa własności.
Tą wiadomością zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja.